Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przyszła pora na sprawę kryminalną sprzed ponad 100 lat. Przenosimy się do Krakowa. Był ranek 10 grudnia 1891 roku. Tego dnia w fosie fortyfikacyjnej za cmentarzem północnym w Olszy żołnierze bastionu stacjonującego w pobliżu odnaleźli zwłoki około 40-letniej kobiety. Na miejsce wezwano komisarzy policji Władysława Swolkiena i Stanisława Balickiego. Następnie po kilku godzinach w południe zjawiła się komisja sądowo-lekarska. Podejrzewano morderstwo rozbójnicze, ponieważ zwłoki były pozbawione odzieży. Wszystko wskazywało na to, że były one ciągnięte po ziemi. Najprawdopodobniej sprawca chciał zatrzeć ślady zbrodni. W pobliżu miejsca zabójstwa znaleziono książeczkę do nabożeństwa. Kim była ofiara i dlaczego zginęła? O tym już za chwilę. Ofiarą okazała się być Agnieszka Cieśla. Kobieta najmowała się do różnych prac w gospodarstwach rolnych i było to jej źródło utrzymania. Agnieszka prowadziła uczciwe życie. Wychodząc z domu, miała ze sobą oprócz książeczki do nabożeństwa także kilkanaście szóstek, czyli drobnych monet. 9 grudnia ofiara udała się do kościoła. Jak już wiemy, zwłoki odnaleziono kolejnego dnia rano. Kobieta mieszkała w Olszy. Rozpoczęło się poszukiwanie mordercy. Śledztwo ruszyło z miejsca, kiedy na policję zgłosił się Bartłomiej Smajek. Był on stróżem domu przy ulicy Szczepańskiej 16. Doniósł, że wieczorem 8 grudnia 1891 roku nieznany mu wyrobnik pracujący w klasztorze ojców reformatorów przyniósł mu spódnicę, fartuch i chustę. Mówił, że należą do jego siostry, która została aresztowana, i prosił o ich przechowanie. Ubranie było mokre i ubrudzone gliną. Od swojej komornicy Bartłomiej dowiedział się, że tego dnia doszło do morderstwa. Policja zabrała ubrania. Dodatkowo Bartłomiej udał się ze stróżami prawa do klasztoru. Tam bez trudu wskazał mężczyznę, który był u niego poprzedniego dnia. Ten był bardzo przestraszony i zmieszany. Początkowo nie przyznawał się do zabójstwa. Podczas rewizji znaleziono u niego inne ubrania należące do zmarłej Agnieszki. Ponadto na nogach miał buty zamordowanej. W obliczu takich dowodów przyznał się do zabójstwa. Mordercą okazał się Stanisław Czyż ze Szczurowy. W źródłach pojawiło się również imię Jan. Dla uproszczenia będę posługiwała się imieniem Stanisław. W chwili popełnienia zbrodni miał 24 lata. Pracował kiedyś jako woźnica, a po utracie pracy popadł w nędzę. Przyznał, że od dawna chciał kogoś zabić. Twierdził, że zły duch mu to podpowiada. Ofiara była przypadkowa. Mężczyzna zeznał, że 5 grudnia poczuł niepokój. Wydawało mu się, że widzi zabitego człowieka. Zwidy miał przez 3 kolejne dni. Feralnego dnia po południu udał się do prądnika Czerwonego, z zamiarem odwiedzenia stacjonujących w barakach znajomych żołnierzy. Nie zastał ich i postanowił wrócić do Krakowa. Koło cmentarza spotkał nieznajomą kobietę, Agnieszkę. Postanowił zepchnąć ją do rowu i obrabować. Rozprawa rozpoczęła się 17 lutego 1892 roku. Przewodniczył jej prezes Sądu Krajowego Brason, a asystowali radca Rybakiewicz i adiunkt Mieroszowski. Oskarżał Kalitowski, a bronił dr Kastory. Prokurator oskarżył Stanisława Czyża o to, że 8 grudnia 1891 roku w Olszy przeciw Agnieszce Cieśli w zamiarze zabicia jej i celem owładnięcia przez to cudzych ruchomości, w sposób zdradziecki w ten sposób działał, że bezzwłocznie życie zakończyła, po czym zabrał jej rzeczy, przez co popełnił zbrodnię zdradzieckiego i rozbójniczego morderstwa. Z paragrafów 134 i 135 ust. 1 i 2 ustawy karnej karze z paragrafu 136 ustawy karnej przypadającą. Mężczyzna ze szczegółami opisał, jak doszło do morderstwa. Otóż zbliżył się do kobiety znienacka i nic nie mówiąc, pchnął obiema rękoma do rowu. Agnieszka przewróciła się i z krzykiem wpadła do rowu. Wtedy Stanisław wskoczył za nią. Kobieta nie zdążyła się podnieść. Zaczął ją dusić. Potem lewą ręką przytrzymywał jej głowę, a prawą wkładał do ust piasek, glinę i kamienie. Kiedy przestał, kobieta błagała go, żeby darował jej życie, słowami: daruj mi życie, a dam ci, co będziesz chciał. Na nic się to zdało. Mężczyzna ją obezwładnił i mogła się ruszyć. Kobieta leżała twarzą do podłoża. Dwukrotnie przycisnął ją do ziemi i przytrzymał. Za pierwszym razem jeszcze krzyczała, a za drugim przestała dawać oznaki życia. Potem Stanisław zerwał z Agnieszki całe ubranie. Następnie wlókł ciało kilkanaście kroków. Zabrał zrabowane ubranie, koszulę, kaftanik i buty. Nie ulega wątpliwości, że zbrodnia miała podłoże rabunkowe. Morderca zachował zimną krew i po wszystkim udał się do stróża, któremu oddał zrabowane rzeczy. Następnie poszedł do klasztoru, w którym posługiwał. Zastanawiające jest tłumaczenie Stanisława. Otóż mężczyzna twierdził, że cierpi na chorobę psychiczną. Utrzymywał, że ma przewlekłe zawroty głowy. Wspomniał o tym, że kilka lat wcześniej przeszedł tyfus, a w młodości ojciec bił go kijem po głowie. Z zeznań osób, które znały Stanisława, wyłaniał się obraz człowieka spokojnego, małomównego samotnika. W podobnym tonie utrzymane były opinie, jakie podsądnemu wydał Urząd Gminy w Szczurowej oraz tamtejszy urząd parafialny. Na tej podstawie mężczyznę poddano badaniom. Lekarze jednoznacznie stwierdzili, że Stanisław był w pełni poczytalny. Nie stwierdzono u niego żadnej choroby umysłowej, natomiast scharakteryzowano go jako osobę mniej pojętną od swoich rówieśników. Po odczytaniu aktu oskarżenia nastąpiło przesłuchanie Stanisława. Mężczyzna był średniego wzrostu, miał pociągłą twarz i małe wąsy. Przyznał się do winy i spokojnie odpowiadał na większość pytań. Z jego zeznań wynikało, że dusił kobietę około 5 minut, zaś zdejmowanie ubrań zajęło mu blisko pół godziny. Po zbrodni długo stał w rowie, bał się wyjść i czekał, aż nikogo nie będzie w pobliżu. Mówił, że wybrał kobietę, bo nie był na tyle silny, żeby zabić mężczyznę. Adolf Brasson zwrócił się do mężczyzny z pytaniem: spełniłeś wielką zbrodnię, zamordowałeś biedną służącą dlatego, by ją obrabować. W takiej wielkiej nędzy jeszcze nie byłeś, boś miał w klasztorze wikt, mieszkanie i 10 centów dziennie. Dlaczegoś to zrobił? Mężczyzna odpowiedział: żebym miał rozum dobry, to bym tego nie zrobił. Na pytanie, co zrobił ze zrabowaną chustą i spódnicą, odpowiedział, że tej pierwszej chciał użyć do przykrycia się, a z tej drugiej chciał zrobić sobie ubranie. W procesie zeznawała 13-letnia Magda Cieślak. Feralnego dnia dziewczynka szła drogą kilkanaście kroków przed ofiarą i jej zabójcą. Słyszała krzyki Agnieszki, ale przestraszyła się i uciekła. Rozpoznała ona zarówno samego oskarżonego, jak i rzeczy należące do zamordowanej. Innym świadkiem był stróż Śliwiński. Przechodził on w pobliżu rowu, gdy nad zabitą stał Stanisław Czyż. Śliwiński widział zarówno kobietę leżącą w rowie, jak i oskarżonego. Bez problemu go rozpoznał. Na to, co widział, nie zareagował i po prostu wrócił do domu. Zeznania innych świadków nie wniosły niczego nowego do sprawy. Na pytanie o zbrodnię rozbójniczego zabójstwa 12 przysięgłych odpowiedziało tak. Tym samym Stanisław Czyż został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Mnie przeraża bezsensowność tej śmierci. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.